Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowiańskości. Dzisiejszym gościem Słowiańskości będzie Wojciech Wąs, który jest autorem podręcznika do gry RPG osadzonej w tematyce słowiańskiej. Cześć Wojtek.
Cześć, witam wszystkich serdecznie i dziękuję Tobie Natalio za zaproszenie tutaj na rozmowę.
To ja się cieszę, że możemy chwilę porozmawiać. I pierwsze pytanie, które chcę Ci zadać, bo no nie dla wszystkich będzie to jasne, to czym w ogóle jest ten system RPG? Co to są te gry?
No dobrze, no to tak najprościej mówiąc, gry fabularne polegają na opowiadaniu. Spotykamy się wspólnie ze znajomymi, siadamy sobie do stołu i opowiadamy historię. No a że to jest gra, to opowiadanie historii jest prowadzone na pewnych zasadach. I teraz właśnie do takich gier są nam potrzebne podręczniki. No i ja właśnie taki podręcznik opisałem, który bardzo czerpie właśnie z wierzeń słowiańskich.
Tak, bo tutaj tylko się wtrącę, że chyba takim najbardziej znanym systemem jest D&D, gdzie tam się wcielamy w jakieś elfy, krasnoludy i tego typu rzeczy. No ale to nie jest jedyny system i ciągle powstają też nowe, właśnie między innymi twój.
Dokładnie. Myślę, że osoby, które mniej więcej może kojarzą gry fabularne, no to właśnie też powinny znać Lochy i Smoki, tak jak powiedziałaś, Dungeons and Dragons. Mamy jednego narratora, jakby mistrza gry, który jest takim scenarzystą tej opowieści. Mamy też graczy, którzy wcielają się w postacie. Bohaterowie w Słowianach wierzą w bogów i gracze odgrywają postacie ludzi. Nie jak w Lochach i Smokach na przykład. Tam grają elfami, krasnoludami. Tak tutaj mamy ludzi, którzy wierzą w dawnych bogów. Miejscem gry jest fikcyjny kawałek kontynentu, który jest bardzo po prostu inspirowany wczesnośredniowiecznymi realiami. Tak?
A skąd ci w ogóle przyszedł pomysł do głowy, żeby stworzyć taką grę?
Za początki to tak naprawdę mógłbym się już upatrywać jak... Pewien znajomy przyszedł kiedyś do mnie i powiedział, że jest coś takiego jak to otwórstwo historyczne, no i że on się w takie coś bawi, no i chciał pokazać mniej więcej na czym to polega. No mnie jakby koniec końców samo odtwórstwo nie porwało, chociaż miałem, jakby to powiedzieć, mały epizod, że nawet zajmowałem się szyciem, ale no ostatecznie jakoś, no mnie to nie porwało, tak? Bardziej mnie interesowało to, w co wierzono wówczas.
O. Czyli od tego odtwórstwa jakby zacząłeś się interesować słowiańszczyzną, tak? Od tego kolegi.
Tak, dokładnie.
No a jak w takim razie od odtwórstwa do stworzenia własnego podręcznika do gry, to jednak jest kawałek drogi.
Bo to się, jakby powiedzieć, nałożyło również z tym, że mniej więcej w tym czasie poznałem w ogóle gry fabularne. Na czym one polegają? Pierwszy podręcznik do Neuroshimy, to jest Neuroshima, to mam jeszcze do dzisiaj na półce. No i po prostu pewnego razu wpadłem na pomysł, żeby zrobić taki świat, w którym my byśmy mogli wspólnie ze znajomymi po prostu się pobawić, pograć. Dopiero później to się przerodziło w coś takiego, żeby się z tym podzielić gdzieś dalej. Ten projekt już w pewnym momencie jakby był tylko dla nas, żeby w nim pograć, tak? No ale chciałem z nim wyjść po prostu gdzieś dalej.
Jak w ogóle wyglądał proces tworzenia tej gry? Znaczy nawet nie tylko tej twojej słowiańskiej, ale w ogóle jak się tworzy takie gry?
To jest w sumie bardzo trudne pytanie, bo myślę, że każdy taki autor ma gdzieś swój sposób na to. Ja natomiast... Najpierw to skupiłem się jakby na samym temacie, nad stworzeniem mapy i uniwersum, czyli po prostu opisałem jakiś świat. Dopiero do tego, jak już miałem taką podstawę, ten opisany świat, jakiś temat tej gry, to dopiero do tego zacząłem dołączać jakieś zasady. Rzut powinny tutaj wystąpić, czy bohaterowie powinni się składać takich i takich elementów, powinni wykonywać takie czy takie akcje. I w takim uniwersum, powiedzmy, będą na nich czyhać jakieś konkretne zagrożenia, jakieś wydarzenia, z którymi będą musieli sobie poradzić.
Podasz przykład takich wydarzeń, które mogą spotkać tych słowiańskich bohaterów?
Tak, to jest na przykład... Uniwersum mamy podzielone na 7 różnych regionów. Każdy region jest bardzo zróżnicowany i w jednym z tych regionów można spotkać Germanów, Więc bohaterowie będą musieli tutaj się zmierzyć z wrogą nacją, która w ogóle mówi w innym języku, dlatego pośród Słowian mówi się, że oni są w ogóle niemi, bo są, nie można ich zrozumieć, tak? Ale poza takimi, że tak powiem, globalnymi jakimiś problemami, no to bohaterowie mogą gdzieś tam udać się do jakiejś wioski i usłyszeć o jakimś grasującym w pobliżu potworze, który męczy na przykład ludzi, tak? Są takie motywy, że z niektórymi potworami nawet nie trzeba za bardzo walczyć. Można zorganizować dla nich jakąś ofiarę, przez co można się wkupić po prostu w ich łask. No i dzięki temu może nie będą te potwory takie agresywne albo po prostu odejdą.
A jakie to są na przykład potwory?
Tak od razu z marszu mogę powiedzieć o kaduku, bo kaduk zazwyczaj pojawia się w jakiejś wiosce, gdzie dajmy na to, jest schowany jakiś skarb, albo ludzie sami go jakby przywołają przez takie złorzeczenie, że będą mówić tam do kaduka na przykład, tak? Gdzie nie powinno mówić. No ale powiedzmy, że on już się pojawi i wtedy zaczynają z całej wioski znikać jakieś kosztowności. Jakieś bransolety, pierścienie. I teraz bohaterowie mogą na przykład przeprowadzić śledztwo na ten temat, żeby w ogóle dowiedzieć się, co to za potwór, gdzie on ma swoje leże. Tak? Jeżeli już się tego wszystkiego dowiedzą, przeprowadzą to śledztwo, to mogą wybrać jakby jakąś drogę rozwiązania tego problemu. Mogą na przykład zorganizować dla niego bardzo dużą ofiarę, gdzie to będzie powiedzmy skrzynia z wartościowymi po prostu rzeczami, no albo naostrzą miecze, tak, i pójdą zaciukać go po prostu w jego leżu.
A są jakieś strzygi, zmory i inne tego typu demony znane nam z źródeł etnograficznych i tak dalej?
Też. Mamy na przykład zmory, które mogą nawiedzać bohaterów w trakcie ich snów, co jest takim przekleństwem. To też można prowadzić w narracji. Ten potwór na przykład nie jest takim zwykłym, z którym można po prostu rozprawić się mając jakiś miecz, jakiś oręż. No tylko trzeba jakoś nauczyć się z tym żyć albo go starać się jakoś odegnać. Mamy też leszego opiekunasów. Mamy takie stwory jak martwiejca, południce, północnice, strzygę również mamy. Także jest troszeczkę tych potworów.
A powiedz mi jeszcze, jak pisałeś tę grę, przygotowywałeś te potencjalne scenariusze, te postacie potworów i tak dalej, z jakich materiałów korzystałeś? Czy sam research był też bardzo czasochłonny i jak to w ogóle wyglądało?
To było tak, że jak podchodzisz do jakiegoś tematu, elementu w grze, to dopiero jakby taki dogłębny research robiłem. Czyli na przykład jeżeli tworzyłem tutaj ten bestiariusz, to wtedy korzystałem po prostu z jakichś innych książek, żeby tej wiedzy więcej nabyć. No i tutaj przykładem są bestiariusze słowiańskie, też mam je u siebie na półce. Bardzo fajne książki, wiele z nich mogłem się po prostu też dowiedzieć. Bardzo inspirujące były. Jeżeli chodzi na przykład o jakieś przesądy, taką ogólną wiedzę, to pamiętam, że zajmowałem się książką, była mitologia Geisztora, chyba, dobrze. To stamtąd na przykład wyciągnąłem pomysł przesądu dla wojowników, którzy mogą w czasie burzy uderzyć się kamieniem, wzywać przy tym Peruna i dzięki czemu ich czaszka po prostu staje się twardsza. W mechanice gry ma to takie przełożenie, że po prostu taki bohater może zyskać więcej życia, czyli więcej po prostu wytrzyma.
Czyli też ta mechanika też jest obudowana tymi elementami z tego słowiańskiego świata, czyli to nie są po prostu punkty życia, ale jest to jakoś też w klimacie osadzone, tak? Dobrze rozumiem?
Tak. To jest bardzo ważne, żeby mechanika, te wszystkie zasady podtrzymywały ten klimat. Więc jeżeli mamy jakieś przesądy, na przykład na okadzanie oręża, to faktycznie jeżeli rzucamy, to później dodajemy jakieś premie z tego tytułu, że wcześniej przed bitwą poszliśmy na przykład do żercy i daliśmy pośratać na oręż. To jest, że tak powiem, ne? Na przykład bohaterowie wyznają różnych bogów, przy tworzeniu postaci mogą wybrać sobie konkretnego patrona, składać mu ofiary, wznosić do niego modły, za co otrzymują specjalne punkty i w trakcie przygód mogą je normalnie wykorzystywać, co podkreśla właśnie wpływ, mocny wpływ bogów w tym świecie na całą historię, na bohaterów i ludzi.
To w ogóle brzmi bardzo ciekawie. Wiem, że też założyłeś grupę taką na Facebooku dla graczy, dla osób, które grają właśnie w Słowian. I dostajesz od nich często komentarze na temat tego, co myślą o grze, co im się podoba?
Tak, regularnie są tam wrzucane posty przez graczy czy mistrzów. Dzielimy się jakimiś inspiracjami, radzimy sobie czasem, jakiś mistrz gry wrzuci jakąś relację z sesji, którą akurat prowadził. Czasem podpowiadamy, ja też podpowiadam, co można dalej po prostu zrobić. Także wszyscy razem, że tak powiem, gdzieś tam się wspieramy. To jest też bardzo fajne. Do mnie też niektórzy piszą jakby w wiadomościach prywatnych. Też się staram bardzo często odpowiadać, radzić coś albo wyjaśnić jakieś sprawy związane z mechaniką czy z lore uniwersum. Także mówię, no staram się też właśnie, żeby ta grupa była aktywna, nie?
No właśnie, i oprócz tego pojawiły się już dodatki też do gry i nowa zaktualizowana wersja podręcznika i to chyba jakoś teraz niedawno, prawda?
Dokładnie, dosłownie 27 kwietnia, no to jest ponad tydzień temu, ruszyła sprzedaż Słowian w wersji 1.5, bo pierwsza wersja była po zbiórce na Wspieram, to było ponad półtora roku temu, myślę, jakoś tak. Tamte podręczniki były wysyłane do wspierających. A później mieliśmy taką mniejszą dystrybucję i teraz udało się przez ten czas zebrać bardzo wiele uwag na temat działania gry, jakiegoś balansu, jakieś pomysły niektórzy podrzucali, że fajnie by było, żeby chcieli zobaczyć na przykład, jak ten element bliżej wygląda, jak on jest bardziej szczegółowy, jak na przykład regiony wyglądają, jak bardziej szczegółowo, tak? Także teraz właśnie w wersji 1.5 mamy wiele rzeczy poprawione, jakiś jest tam dodany nowy content, nowe zasady. Wiele się tam zmieniło. Myślę, że jak najbardziej na lepsze.
Czyli jakby nie wypuściłeś gry i o niej zapomniałeś, ale cały czas dbasz o to, żeby była coraz lepsza. A powiedz jeszcze coś o tych dodatkach, bo wyszły, jeżeli dobrze kojarzę, dwa, tak? Zielnik i Wybrańcy.
Dokładnie. Wybrańcy są takim zbiorem mniejszych rozszerzeń, które zostały ufundowane na zbiórce społecznościowej. One docelowo miały trafić tylko do dystrybucji elektronicznej w PDF-ie, w takich pojedynczych plikach. Ale jak wszyscy chcieli mieć to na papierze, ja też chciałem rozwijać dalej linię, nie chciałem tylko tego wypuścić i zostawić, więc pomyślałem, że to będzie na pewno pierwsza rzecz, jaką powinienem zrobić, czyli wydrukować te PDF-y i w takim zbiorze je właśnie wydać. No i tym są właśnie Wybrańcy, gdzie na przykład mamy generator podróży, mamy dokładny opis niektórych ważnych wiosek w uniwersum, mamy też opisane niektóre ważne postacie, tak, dla systemu, czy kilka takich naprawdę wręcz legendarnych potworów, jest ich dokładnie 5. Wśród nich jest na przykład Baba Jaga albo Wodni.
O, to bardzo legendarne.
Właśnie, także bohaterowie mogą śledzić te potwory, tak właśnie, żeby, po to, żeby ostatecznie się z nimi gdzieś tam rozprawić. Przy czym to wcale nie musi być walka, bo niektórych w ogóle się nie da zabić, tylko trzeba je przepędzić albo odczarować, tak? Na takiej zasadzie.
A ten drugi dodatek to był zielnik, tak? Czy coś tak, jakoś taki był związany z ziołami?
Dziennik zielarski.
O właśnie.
Dziennik zielarski zawiera mnóstwo opisów i właściwości ziół, ale to są zioła fikcyjne. Fikcyjne, ale nie do końca zmyślone, bo jakby są inspirowane tym, co możemy faktycznie jakby zobaczyć u nas w naturze, tak? Nie chciałem robić takiego typowo zielnika jakby realistycznego, bo wiele takich przykładów, gatunków już pojawiło się w podstawce, w zwykłym podręczniku, gdzie to i tak jest tam naprawdę bardzo, no tak szeroko dosyć opisane i już tam bohaterowie mogą, korzystając z tych ziół, faktycznie odczuć ich działanie, czy to w narracji, czy na poziomie mechaniki. No właśnie dlatego Dziennik Zielarski no, zawiera głównie te fikcyjne, ale teraz tam jest taki mały myk, bo gdy gracz ma w swoich rękach Dziennik Zielarski wydrukowany podręcznik, to w tym czasie jego postać ma podobny Dziennik Zielarski z notatkami i tak dalej, rycinami u siebie w torbie. I cała wiedza, którą posiada gracz na ten temat, korzystając z tego dziennika, to taką samą wiedzę posiada jego bohater.
Czyli w sumie ten dziennik jest też takim przedmiotem do zdobycia w grze.
Tak. Możemy sobie to wprowadzić w taki sposób, że okej, kupujemy suplemencik, wprowadzamy go na sesji dopiero jak zostanie zdobyty, albo możemy rozpocząć grę na przykład jako zielarz, tak? Zielarka i wtedy mamy go od początku. To, co nam daje jakby na start bardzo dużą wiedzę na temat ziół i tego, co można z nimi zrobić, żeby je później w odpowiedni sposób wykorzystać.
A podasz przykład jakichś takich ziół i tego, co można z nimi zrobić? Do czego mogą się przydać?
Niektóre zioła mają właściwości lecznicze i teraz, kiedy normalnie w podstawowym podręczniku możemy po prostu je zażyć, ususzyć, tak w tym dzienniku zielarskim jest opisana cała receptura, która jest niemal czasem obrzędem, bo tak samo jak przesądy mają wpływ w różnych innych dziedzinach życia, tak samo mają wpływ na to, jakby jak korzystać z tych ziół, tak? Więc nie będziemy na przykład zrywać po prostu bylicy i jej suszyć, tylko żeby jakąś miksturę zrobić, to musimy zebrać bylicę zerwaną z 5 miec różnych, tak? I ona musi być powiedzmy jeszcze o północy, tak? A najlepiej to przez jakąś nagą pannę, to będzie super wtedy efekt, prawda?
I co wtedy taka mikstura może dawać postaci?
No może ją przede wszystkim uleczyć, tak? Więc... Bo w tej grze dosyć ciężko jest jakby wyjść z różnych ran, no bo nie mamy czegoś takiego jak na przykład w Lochach i Smokach, że zażyjemy sobie miksturę i nagle tu nasze ciało zyskuje x punktów życia, czyli nasze rany się zasklepiają, tak? Więc tutaj taka mikstura, przygotowanie jej przez odpowiedni obrzęd z wykorzystaniem różnych przesądów, no może przynieść już taki efekt dużo, dużo szybszy i dużo mocniejszy.
To brzmi sensownie, tak jak kiedyś się piło eliksiry, mikstury leczące, tak samo i tutaj.
Dokładnie.
Dobra, jeszcze chciałabym Cię zapytać właściwie o dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, jakie są Twoje dalsze plany w związku z tą grą? Czy masz już pomysły na jakieś kolejne dodatki? Albo, nie wiem, może coś nam zdradzisz, co planujesz?
Gra, jakby linia wydawnicza Słowian ma się rozwijać dalej. I teraz w planach mam mały taki dodatek na około 60 do 80 stron. I to będzie taki mały podręcznik z ciekawymi profesjami. Jakimi to jeszcze powiedzieć nie mogę, ale będzie to związane z lasem, tak? Tyle mogę powiedzieć?
Okej.
Tak? I wtedy na przykład jeszcze będzie duży dodatek na około, myślę, 250 do 300 stron i to ma być bestiariusz, gdzie będziemy mogli zobaczyć rysunki, przeczytać odpowiednie statystyki, wykorzystać cały opis różnych potworów po to, żeby właśnie wprowadzać je do swoich przygód.
O, i tutaj chyba też warto wspomnieć właśnie, że te podręczniki i dodatki też są ilustrowane. Tak. I generalnie prezentują się całkiem ładnie.
Tak, jeżeli chodzi o podręczniki, o oprawę, to mamy ilustratorów i tutaj przyjęliśmy taki styl, jakby to powiedzieć, nieco szkicowy. To nie jest kolorowa oprawa, tak, w środku, tylko czarno-biała. Ilustracje są rysowane ołówkami, ale naprawdę wyglądają bardzo, bardzo ładne, są szczegółowe, także tworzą super klimat. Jeżeli chodzi o Słowian, to...
Czyli można sobie pokolorować też, jakby ktoś chciał.
No, myślę, że to takie aż nie są do kolorowania, ale na pewno myślę, że mogą się spodobać. Działają na wyobraźnię.
Dobrze, no więc tym bardziej możemy polecić. No i właśnie, jak jesteśmy przy polecaniu, to ostatnia rzecz, o którą chciałabym Cię zapytać, a właściwie chciałabym, żebyś się podzielił ze słuchaczami Słowiańskości informacją, jak można taki podręcznik nabyć, gdzie można go kupić, w jaki sposób jest prowadzona sprzedaż.
To można wejść na naszą stronę do sklepu wydawnictwa.
Link będzie w podpisie.
Dokładnie. Sklep hengal.pl i tam jest kategoria poświęcona Słowianom. Mamy tam nie tylko podręczniki, dodatki, ale też mnóstwo rekwizytów. Mamy drukowane mapy świata, matę, dużą matę zwijaną na ekoskórze. Też jest na niej mapa całego świata, także tworzy naprawdę super, super klimat. Mamy tam jeszcze kilka innych rekwizytów, także można sobie zobaczyć i coś wybrać dla siebie.
Super. To mnie pozostaje w takim razie zebrać ekipę we Wrocławiu, która chciałaby ze mną zagrać. Więc można się zgłaszać na Facebooku czy tam na Instagramie. I dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za to, że udało Ci się znaleźć czas i mam nadzieję, że też ludzie będą grać.
No ja również. Dziękuję. Cieszę się, że mogłem się tutaj podzielić wiedzą, tak, i zaprezentować.
Dzięki.